Tyle czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Tym razem serialowe spojrzenie na gangsterów.
Kilka europejskich miast, kilka europejskich gangów i do tego różne przestrzenie czasowe. Wybrałyśmy najlepsze seriale gangsterskie, które teraz będziemy polecać i jeden taki nie do końca udany, ale za to polski.
Zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Prawie rok musieliśmy czekać, aż do Polski trafi serial Gangi Londynu. On swoją premierę miał w kwietniu 2020 roku. No i ja żałuję wszystkich tych miesięcy, które minęły od czasu tej premiery do momentu, w którym zaczęłam go oglądać. W tym tygodniu pierwsze dwa odcinki wylądowały na Canal Plus. Co tydzień kolejne dwa będziemy mieli właśnie udostępnione na tej platformie. No i jeśli byłabym w kinie na tych dwóch odcinkach, powiedziałabym, że to jest kino gatunkowe. A teraz chyba muszę powiedzieć, że to jest serial gatunkowy.
Ja nie wiem, czy ta definicja jest tak kluczowa, bo moim zdaniem przede wszystkim jest to pewnego rodzaju serial, w którym główną rolę gra przemoc. I to jest serial dla tych, którzy lubią sceny walki, lubią tą choreografię walki, dobrze zrobioną, dobrze dopracowaną, taką wręcz, ja mam wrażenie, że twórcy nawet się tym w jakiś sposób cieszą i bawią. Przykładem jest Gareth Evans. No, to jest jeden z twórców tego serialu. Jest to ten twórca odpowiadający za Ride, czyli za ten film, który miał być taką nową jakością w kinie akcji, więc to jest na pewno dla tych, którzy lubią nawalanki.
No, ale ja się będę upierała przy tym, że to jest po prostu serial gangsterski napisany jak po sznurku. Tam jest wszystko. I trochę Scorsese, i Ojciec Chrzestny, i w sumie nawet Shakespeare. Też pamiętajmy o brytyjskich tradycjach seriali akcji, filmów akcji, czyli mamy tutaj Snatch, czy no samego najwspanialszego i najwyższego Jamesa Bonda. W tym serialu mieści się wszystko. On był reklamowany jako nowe Peaky Blinders. Ja myślę, że to jest za mało, żeby zamknąć go w tej szufladce, bo to jest po prostu serial, który czerpie z tej całej wielkiej historii seriali i filmów gangsterskich i wszystkim, którzy takie właśnie kino lubią, takie właśnie seriale lubią, bardzo polecam Gangi Londynu.
No na pewno rzeczą, która łączy ten serial z Peaky Blinders jest to, że te walki gangsterskie są multikulturowe.
Mamy tutaj... A ja myślałam, że powiesz, że Joe Cole.
Nie, dla mnie najważniejsze jest jednak to, że mamy tutaj i Albańczyków, i Pakistańczyków, i Kurdów, i oczywiście Anglików, więc to są takie etniczne grupy, narodowe grupy, jeżeli chodzi o poszczególne gangi. Ja bym jeszcze dorzuciła coś, co nie jest częścią brytyjskiej kultury, ale myślę, że ja bym znalazła tu jeszcze trochę Gry o Tron. To znaczy, nigdy nie wiesz, kto zginie z twoich ulubionych bohaterów w tym serialu. No i mamy oczywiście Michelle Fairley, czyli znaną z Gry o Tron Caitlin Stark, która gra wdowę po Finie. Finn Wallace w tej roli Colm Meaney jest królem półświatka, którego nie poznajemy zbyt dobrze, ponieważ od jego śmierci właściwie zaczyna się cała fabuła tego serialu.
I też jak w Grze o Tron.
Dokładnie tak. Biedna Michelle Fairley dostaje po prostu rolę ważnych wdów, po ważnych postaciach serialowych, ale no właśnie, i taka walka o schedę po śmierci Wallace'a, jakaś walka o władzę oraz o utrzymanie, albo nie, takiej względnej równowagi panującej między tymi różnymi grupami na tych ulicach londyńskich, półświatka jest właśnie główną osią przynajmniej tych dwóch pierwszych odcinków, które widziałyśmy. Nie wiemy, jak to się potoczy dalej, no ale pierwsze dwa odcinki rzeczywiście są bardzo obiecujące.
Jeśli ty rozpoczęłaś od tego, że przemoc jest głównym bohaterem tego serialu, to ja bym dodała drugiego głównego bohatera, czyli Londyn, bo jednak to miasto i osadzenie w tym kontekście całej opowieści jest bardzo ważne. Londyn tam się non-stop przewija, mamy i dzielnice biedy, i najbogatsze miejsca, momenty, pościgi w takich bardzo turystycznych też miejscach, które łatwo łatwo jest rozpoznać i zinterpretować, ale też Londyn jako sam pomysł, jako miasto wielokulturowe, jako tętniące życiem, jako takie już w tej swojej również wielokulturowości osadzone. To znaczy nas nie dziwi to, że tak o tym, to co powiedziałaś, że te wszystkie gangi czerpią ze swoich narodowości, to znaczy, nie wiem, mamy Kurdów, którzy zajmują się przemytem narkotyków, mamy Albańczyków, którzy są takimi drobnymi rzezimieszkami itd., itd. Oni wszyscy w pewnym momencie się spotykają właśnie po śmierci Fina przy jednym stole, żeby no, ustalić co dalej, no bo zginął najważniejszy gangster w Londynie. Wtedy właśnie na główny plan wychodzi Jo Cole, czyli młodszy syn Fina Wallace'a.
No tak, i to jest bardzo, bardzo znane z Ojca Chrzestnego, po prostu Al Pacino, Robert De Niro, znany schemat. To jest i zaleta, i wada tego serialu, bo mnie czasami męczyło to, że ja trochę wiedziałam, w jaką stronę idą twórcy, albo z kogo czerpią, albo co próbują powtórzyć, jaki zabieg. Więc to jest z jednej strony plus, a z drugiej strony no właśnie trochę minus. Więc mam wrażenie, że zarówno ci bohaterowie, jak i te bohaterki nie są najlepiej skonstruowani. To nie są skomplikowane psychologiczne postaci wielowymiarowe. To są raczej takie proste archetypy bohaterów, którzy niektórzy mogą mieć wewnętrzne rozterki, ale one są nieprzekonywujące. To mnie tak właściwie nawet momentami bawiło. Oczywiście są takie jasne punkty. No właśnie ta wdowa po Finie, czyli ta postać grana przez Michelle Fairley, czy moja ulubiona kurdyjska bojowniczka Layle w tej roli Narges Rashidi, bardzo ciekawa postać, ale właściwie to wszystko jest takie bardzo znane, przewidywalne, więc no mówię, z jednej strony może to być zaleta, bo lubimy piosenki, które już słyszałyśmy, a z drugiej strony no dla mnie to męczyło i czasami odrzucało, chociaż rozumiem, dlaczego to była jedna z najpopularniejszych produkcji Sky, mimo że ja nie jestem fanką tej przemocy takiej, wiesz, rozlewającej się po ścianach i tego typu klimat, to nie jest mój ulubiony klimat, ale myślę, że dla tych, którzy to lubią, to zdecydowanie Gangi Londynu to jest coś, co warto obejrzeć.
Trochę na obronę tego serialu, jeśli chodzi o twoje zarzuty, to myślę, że trzeba dać chwilę, żeby to się jednak rozkręciło, bo nie widziałyśmy nawet połowy z tego, co w ogóle przygotował dla nas ten serial, więc myślę, że tutaj osobowość niektórych bohaterów zostanie jednak pogłębiona. Ja myślę, że są takie postaci, które mają potencjał, czyli na przykład ta siostra przyrodnia Shona Jacqueline, która niby jest, pochodzi z rodziny gangsterskiej, ale w ogóle nie chce mieć z nią nic wspólnego i po prostu pracuje jako lekarka. Albo na przykład Billy, który jest taką czarną owcą i osobą po odwyku, no i bratem, który jest starszy i powinien być głową rodziny, a tak właściwie to Sean przejmuje jego rolę. Więc ja tutaj jeszcze zostawiam otwartą furtkę dla twórców. No i ja mam największy chyba problem z tą estetyzacją przemocy, bo na każdy odcinek mamy jedną wielką jatkę, ale naprawdę jest krwawo poza również scenami spektakularnych bitew. No i zawsze pojawia się we mnie ten kłopot, czy to już nie jest właśnie przeginanie, czy to nie jest już trochę niesmaczne robienie z przemocy, z bijatyk, ze strzelania takiej bardzo artystycznej i też pięknej w swojej brutalności wizji. Jak ty to widzisz?
Ja tego nie lubię. Mnie to nie bawi i nie zachwyca, chociaż doceniam tę pracę włożoną w to, jak to wygląda, ale moim zdaniem to dokładnie o to chodziło. To był bardzo zamierzony i przemyślany zamiar Garetha Evansa, żeby dokładnie tak wyglądał ten serial.
Mamy na pewno do czynienia z przebojem, on się będzie dobrze oglądał. My Polacy też lubimy seriale gangsterskie i filmy gangsterskie, więc polecamy i zachęcamy do Canal Plusa.
A teraz właściwie zostajemy w Londynie, tylko przenosimy się w czasie.
W Birmingham po pierwszej wojnie światowej podobno działały gangi, które swoją nazwę wzięły od żyletek wszytych w daszki czapek, którymi te gangi właśnie się posługiwały jako bronią. Steve Knight wziął tę historię, również jego rodzinną historię, bo jego wujek był aktywnym działaczem jednego z takich gangów, no i przerobił ją na serial, który zdobył ogromną popularność już chyba teraz na całym świecie.
Peaky Blinders to serial, który można obejrzeć na Netflixie, jest już kilka sezonów, jest to serial produkcji BBC i nie raz, nie dwa i nie trzy chwaliłyśmy ten serial za bardzo wiele rzeczy, więc myślę, że możemy teraz znowu po prostu powymieniać, dlaczego, jeśli jeszcze nie widzieliście, jeśli jeszcze nie widziałyście Peaky Blinders, warto, żeby ten serial zobaczyć.
No i trochę mam potrzebę powtórzenia niektórych rzeczy, które powiedziałam kilkanaście minut temu przy Gangach Londynu. To znaczy mamy dobrą gangsterską historię, ciekawie napisaną fabułę. Ameryki też tutaj nikt nie odkrywa raczej. No to wszystko jest w takim pięknym, brytyjskim, międzywojennym sosie. Na tyle popularnym, że nawet wróciła ta moda bazująca na Peaky Blinders.
Ja myślę, że rzeczą, która jest ciekawa i ważna w tym serialu, jest to, że jest tam kontekst polityczny. Mamy naprawdę ciekawie zarysowane to, co się dzieje w tamtych czasach, jeżeli chodzi o brytyjską i światową politykę oraz udział Peaky Blinders w tej polityce. Ja myślę też, że bardzo dużym takim walorem tego serialu jest Cillian Murphy, który gra główną rolę Tomiego Shelby'ego, czyli właśnie tego szefa gangu Peaky Blinders. Cillian Murphy naprawdę daje z siebie wszystko i właściwie jest, no moim zdaniem, bez zarzutów w tej roli.
Tak, jakoś świetnie wypadł w roli tajemniczego mężczyzny, małomównego, z PTSD, ze swoimi dramatami, a jednocześnie takiego, który potrafi pokochać kobietę i absolutnie się w niej zadłużyć. Typowy gangster, można powiedzieć.
Ale z popkultury. Typowy gangster z popkultury.
Oczywiście, to w domyśle. Ale coś w tym serialu takiego jest, że rzeczywiście te rzeczy, które się pojawiły mniej więcej podobne gatunkowo po Peaky Blinders, są nazywane często nowymi Peaky Blinders. Przecież nie było tak tylko z gangami Londynu, ale też było tak z polskim królem, który miał być polską odpowiedzią na Peaky Blinders. I chyba głównie właśnie dlatego, że ta przemoc tam była mocno podkreślana i też przeestetyzowana.
To prawda, ale myślę, że to jest, wiesz co, to jest po prostu pewna cecha chyba tych seriali gangsterskich, że ta przemoc jest jakąś taką oddzielną bohaterką i właśnie jest taka wymuskana i jakby ma być taka właśnie. No i nawet nie wiem, jak to powiedzieć. No, to jest dla mnie minus tych seriali, chociaż wiem, że wiele osób właśnie dlatego takie seriale ogląda. Wiesz, ja nawet porzuciłam jeden serial przez to. Jest taki serial rumuński na Netflixie, W ciemności, też gangsterski. Czytałam bardzo pochlebne recenzje, ale jest tam tak dużo przemocy, właśnie tak dosłownej i tak dojmującej, że ja zrezygnowałam z oglądania tego serialu.
A widzisz, to ja z kolei w Peaky Blinders mam tak, że ja chcę oglądać tę przemoc i nawet jej kibicuję, bo ona jest ładna i ona jest na tyle ugłaskana, to nie jest tak jak w Gangach Londynu, że trzeba niestety odwracać czasami wzrok. Nie wiem, czy ty tak miałaś, ale ja po prostu zasłaniałam sobie oczy w pewnych momentach, bo jednak popielniczka, która ląduje w twarzy innego człowieka w taki sugestywny sposób, to przerastało jakoś moje możliwości. Ale chociażby Gomorra, o której będziemy mówić za chwilę, ona ma brzydką przemoc. Ta przemoc nas odpycha. Ona jednak jest obrzydliwa i chyba tak powinna być przedstawiona przemoc w serialach czy w filmach, a nie jako coś fajnego.
Może tak, ale to ja bym jeszcze tutaj powiedziała, że na zachętę do Peaky Blinders fanami tego serialu są zarówno Snoop Dogg i był, uwaga, David Bowie. Był wielkim fanem i często mówił to w wywiadach. I również do trzeciego sezonu piosenkę napisał specjalnie Leonard Cohen.
No, tam jest nawet więcej takich dobrych piosenek, bo tam i Nick Cave się udzielał, czyli właśnie ta piosenka tytułowa jest właśnie jego autorstwa. Bardzo się ucieszyłam, kiedy się dowiedziałam, że to nie jest koniec jeszcze serialu Peaky Blinders. Będzie szósty sezon, on będzie jakby ostatnim sezonem serialu, ale będzie jeszcze film, Steve Knight to zapowiedział, który dociągnie nas trochę fabularnie do II wojny światowej. Ale podobno to nie jest koniec, bo Knight chce dalej eksplorować to uniwersum, jakbyśmy powiedzieli, jeśli miałybyśmy do czynienia z serialami superbohaterskimi i dalej coś w tym robić. Ja zawsze wiem, że ty wstrzymujesz oddech, kiedy chodzi o kontynuację różnych udanych seriali, ale może tym razem to się uda.
Jeżeli chodzi o szósty sezon serialu Peaky Blinders, to z nim była związana najdziwniejsza plotka, jaką ja słyszałam, jeżeli chodzi o seriale. To znaczy, nie wiem, czy słyszałaś, kto miał niby zagrać Adolfa Hitlera w szóstym sezonie.
Nie pamiętam zupełnie.
Rowan Atkinson, czyli Jeff Sola. I była taka plotka, producenci zaprzeczyli, ale ta plotka była bardzo szeroko rozpowszechniona, że to właśnie Jaś Fasola ma zagrać Adolfa Hitlera w tym szóstym sezonie. Przyznam, że jak to przeczytałam, to pomyślałam sobie, że jest to zabieg, który nie pasuje zupełnie do po prostu tego serialu, no ale to wiesz, to więcej takich historii jest, no w pewnym momencie w czwartym sezonie już na przykład nie była zaangażowana firma producencka Harvey'ego Weinsteina i w ogóle zostali wycięci, jeżeli chodzi o logo i różnego rodzaju inne wzmianki z produkcji tego z serialu, mimo że w Stanach Zjednoczonych cały czas zajmowali się dystrybucją. Wiadomo, to był rok 2016, więc no, to jest też zrozumiałe, dlaczego tak się wydarzyło. No, tam jest dużo takich rzeczy, na których warto zwrócić uwagę. No, Adrian Brody jako szef włoskiej mafii, to jest na pewno też duża zaleta.
Tak, tam było kilka takich epizodów aktorskich ze świetnymi aktorami. No powiem ci, że im dłużej o tym myślę, to jednak chciałabym zobaczyć Rowana Atkinsona jako Hitlera. Naprawdę. Wydaje mi się, że na pewno podołałby tej roli, bo przecież nie tylko jest Jasiem Fasolą, ale też zagrał wiele innych i niekoniecznie komediowych ról.
To prawda, ale jednak wiesz, to by była taki zabieg jak z filmu Dyktator z Charlie Chaplinem. Zresztą Charlie Chaplin też się pojawia jako postać w tym serialu.
Tak, tak. To jest serial bardzo mocno, jak na początku powiedziałaś, osadzony w historii, ale też właśnie osadzony w popkulturze i widać, że jego twórcy mieli rozrobione te lata 30. I lata 40. No, teraz będą dopiero lata 40. tak naprawdę, czyli zbliża się do nas coraz bardziej II wojna światowa. Ja się nie mogę doczekać.
Ja również. Peaky Blinders, do zobaczenia i do nadrobienia na Netflixie. Gomorra to serial o włoskiej mafii. Serial na podstawie książki, której autor był wpisany na czarną listę włoskiej mafii. Miał nawet przez jakiś czas ochronę ze względu na to, że realnie jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo w związku z tym, co opisał w swojej książce. Rozmawiałyśmy o tym serialu już w naszym odcinku o serialach włoskich z Mateuszem Mazzinim. Odsyłamy też do tego odcinka, bo tam dużo ciekawych też seriali włoskich, a Gomorra to, wydaje mi się, najbrutalniejszy serial z naszego dzisiejszego zestawienia.
Na pewno to jest serial, który nie traktuje przemocy jako czegoś atrakcyjnego do pokazania na ekranie. Raczej nas tą przemocą szokuje i epatuje. Ja jednak palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o brutalność, zabieram Gomorrze i daję ją gangom Londynu. Natomiast mam wrażenie, że im bardziej na południe i oddalamy się od tej północy, o której teraz rozmawialiśmy, czyli od brytyjskich gangów, tym mniej intelektualnie i tym bardziej telenowelowo.
Tak, takie masz wrażenie, że ta... jeszcze nie podałam nazwiska, że to Roberto Saviano był autorem tej książki. Opowiedziałam, a nie powiedziałam nazwiska. Masz poczucie, że to jest taka telenowela gangsterska?
Na pewno mam wrażenie, że wszyscy aktorzy grają z taką manierą emocji, która często zdarza się w południowych serialach. Do tego ten dramat rodzinny też jest dużo bardziej taki nadęty i nadąsany. No to jest też dosyć stary serial, mamy 4 sezony, 5 jeszcze nas czeka i to będzie już ostatni ten sezon. Jakoś wyczuwam w nim taki nastrój bardziej operetkowy niż w innych gangsterskich serialach.
Może to jest kwestia tego, że jest zrobiony przez Włochów i we Włoszech, ale też wydaje mi się, że fakt, że to jest jednak serial bazujący na prawdziwej historii i że to są postaci, które rzeczywiście istnieją i te wydarzenia trochę zmienione, ale jednak miały miejsce, na mnie robi bardzo duże wrażenie.
Też nie można odmówić temu serialowi takiego społecznego wydźwięku, bo jednak to, że akcja dzieje się w Neapolu, w mieście, które ma problem z ubóstwem, z korupcją, z bezrobociem, z narkotykami, tam nawet jest największa zachorowalność na raka w całych Włoszech, tam to wszystko jest ujęte. Cała historia jest oblana takim społecznym, nawet bym powiedziała może socjologicznym sosem, ale jednak takim, który nie dominuje nad całością obrazu.
No dla mnie Gomora jest takim serialem, który bardzo zapadł mi w pamięć i ta wojna i to w ogóle, co się tam dzieje, to naprawdę jakoś bardzo we mnie zostało. Powiem ci, że na tyle, że zastanawiam się, czy chcę obejrzeć piąty sezon. Twórcy twierdzą, że on będzie jeszcze bardziej emocjonalny i bardziej mroczny i jakoś mnie to poraża. To znaczy on jest naprawdę, no to jest mocna rzecz właśnie przez tą prawdziwość w tle.
Myślę, że też dodatkowego smaczku dodaje coś, co już zrobiono w serialu The Wire, który z kolei odpowiadał o gangsterskim świecie Baltimore. To znaczy w Gomorze również, do Gomory zaangażowano również amatorskich aktorów, osoby, które nie są aktorami na truszczyków. Gdzieś właśnie do jakichś scen walki albo scen gangsterskich, podobno nawet niektórzy z nich naprawdę mieli coś, co się łączyło z prawdziwą neapolitańską mafią. No, sam fakt tego, że Rzym też dostał swoją Gomorę, czyli Suburrę, taki według mnie pod wieloma względami bliźniaczy serial, to świadczy o tym, że mamy do czynienia z jakimś fenomenem kulturowym, jeśli chodzi o ten kraj i seriale.
No ważne jest też to, że ten serial był pierwszym serialem gangsterskim zrobionym we Włoszech, który nie był robiony przez stację Mediaset, czyli to była stacja należąca do byłego w tym kontekście premiera Włoch Silvio Berlusconiego, więc to była też zupełnie inna taka polityczna obecność tego serialu i tej opowieści, a pamiętajmy, że mówimy o kraju, w którym padły słynne słowa mafia nie istnieje. Czyli to jest dokładnie w latach 70. i 80. chadecy na Sycylii tak twierdzili, kiedy zarzucano im, że właśnie mają współpracę, mają powiązania z Cosa Nostrą.
No i dzisiaj nie wiem, jak się ogląda w ogóle Gomorę we Włoszech. Czy to jest tak, że ona odzwierciedla to, co myśli się, sądzi się i to, co może naprawdę mafia i to, co mogą gangsterzy. Jest to na pewno kawał dobrej rozrywki i taki bardzo europejski, co również dzisiaj w zamerykanizowanej popkulturze trzeba cenić.
Gomorra, do zobaczenia na HBO Go.
O serialach gangsterskich można mówić bardzo wiele. Oczywiście tutaj dochodzą te amerykańskie seriale. Poza tym jest Four Blocks, które dzieje się w Berlinie w bieżącym czasie, dzisiaj. Poza tym też polski Ślepnąc od świateł albo polski Król, czyli polskie Peaky Blinders. Mogłybyśmy tak wymieniać i wymieniać, ale za to zaprosimy na tok.fm.pl, gdzie nasze poprzednie rozmowy o wielu, wielu różnych serialach, nie tylko gangsterskich, no i na nasze media społecznościowe, Facebooka i Instagrama.
Dziękujemy bardzo, Zuzanna Piechowicz
i Anna Biekutowska.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.